Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Mariusz Han.
Papież prosi młodych o wypełnienie przedsynodalnej ankiety. Specjalny wpis w tej sprawie zamieścił na Twitterze.
Sytuacja w ogarniętym wojną Jemenie jest coraz tragiczniejsza, alarmuje w tej sprawie Kościół i organizacje międzynarodowe.
W Polsce rozpoczyna się pielgrzymkowy szczyt. Oblężenie przeżywa nie tylko Jasna Góra, ale też inne sanktuaria maryjne.
Witamy 12 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty prosi młodych, aby wzięli udział w przygotowaniach do synodu biskupów, a konkretnie by wypełnili internetową ankietę przygotowaną przez sekretariat synodu. Franciszek pisze o tym w twicie z okazji przypadającego dziś ONZ-owskiego Dnia Młodzieży. Podkreśla, że młodzi są nadzieją Kościoła. Pyta się ich, jak wyobrażają sobie swoją przyszłość, po czym odsyła ich do internetowej ankiety, bo zapowiedziany na październik 2018 roku synod będzie poświęcony właśnie młodym i ich powołaniu.
Na znaczenie papieskiego gestu wskazuje sekretarz generalny Synodu Biskupów kardynał Lorenzo Baldisseri.
Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty zwraca się tym tweetem do młodych w tym momencie, w dniu, kiedy obchodzi się Światowy Dzień Młodzieży. Pracujemy nad przygotowaniem synodu w 2018 roku. Wielką wagę przywiązujemy do komunikacji społecznej. Chciałbym podkreślić, że Synod Biskupów uruchomił niedawno specjalną stronę dla młodych. Chodzi tu przede wszystkim o nowy kwestionariusz dla młodych. Adres strony to Youth Synod. 2018.va. Dzisiejszy tweet papieża będzie na pewno silnym bodźcem. W ten sposób zwraca się on bezpośrednio do młodych. Pamiętajmy, że podczas czuwania przed Światowym Dniem Młodzieży Franciszek powiedział: synod należy do młodych, to wasz synod.
Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Panamie arcybiskupa Mirosława Adamczyka. Pochodzący z archidiecezji gdańskiej duchowny ma 55 lat i do tej pory był nuncjuszem w Gambii i Sierra Leone w zachodniej Afryce. Podejmując misję dyplomatyczną w Panamie, arcybiskup Adamczyk będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w 2019 roku i związanej z tym papieskiej wizyty.
Być może już w przyszłym roku błogosławiony Oscar Arnulfo Romero mógłby zostać kanonizowany. Nie wykluczył tego arcybiskup Vincenzo Paglia podczas rozmowy z Radiem Watykańskim. Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita jest jednocześnie postulatorem sprawy kanonizacyjnej salwadorskiego arcybiskupa i męczennika, który został zamordowany w 1980 roku za obronę praw ubogich.
Pytany o postępy procesu kanonizacyjnego postulator zapewnił, że znajduje się on w dobrym punkcie i że aktualnie analizowana jest sprawa uzdrowienia za wstawiennictwem błogosławionego.
Chodzi o cud, który dotyczy ciężarnej kobiety i jej dziecka. Oboje, jak sądzimy, zostali cudownie uzdrowieni za wstawiennictwem arcybiskupa Romero. Zakończył się proces na szczeblu diecezjalnym i sprawa trafiła do Rzymu, gdzie zaczęliśmy rozpatrywanie cudu. Mam nadzieję, że proces szybko się zakończy. Jeśli tak będzie, to możliwe, że nawet w przyszłym roku można przewidywać uroczystość kanonizacyjną Romero.
Opinia postulatora szybko dotarła do Salwadoru. Powtórzona przez kardynała Gregorio Rose Chaveza wywołała entuzjazm wśród pielgrzymów zmierzających do rodzinnej miejscowości błogosławionego Ciudad Barrios. Purpurat, który współpracował i przyjaźnił się z arcybiskupem Romero, wezwał, by jego dzieło kontynuować wobec takich wyzwań współczesności jak niewolnictwo, wykorzystywanie dzieci i imigrantów czy przemoc wobec kobiet. Zaproponował też, by gminie, gdzie przed 100 laty urodził się męczennik, nadać oficjalnie nazwę Ciudad Romero.
Sytuacja w Jemenie jest katastrofalna. Nikt nie bierze dziś pod uwagę sytuacji miejscowej ludności, alarmuje biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski dla Arabii Południowej, pod którego jurysdykcję podlega również Jemen. Podkreśla on, że bezpośrednią konsekwencją wojny jest szalejąca epidemia cholery. System sanitarny legł tam bowiem w gruzach. Dostarczanie pomocy humanitarnej jest niemal niemożliwe. Końca wojny tymczasem nie widać, bo zbyt wiele stron jest w nią zaangażowanych. Wszyscy myślą tylko o własnych interesach, które nie są zbieżne z interesami ludności cywilnej, podkreśla biskup Hinder.
Jeśli strony tej wojny nie zostaną zmuszone, by zasiąść razem do stołu, jeśli nie zmusi się ich do rzeczowych negocjacji na temat trwałego pokoju, sytuacja w Jemenie się nie poprawi. Nie ma na to żadnych szans. Oczywiście my jako chrześcijanie zawsze mamy nadzieję, bo wiemy, że wszędzie są obecne dwie moce. Nie tylko moc diabła, ale także moc Boga, która działa nawet jeśli tego nie widać. I w sercu człowieka, również w sercu tych, którzy prowadzą wojnę, pojawia się coś, co sprawia, że jednak podejmuje on pewne starania, widząc, że dalej już tak nie można, że ten konflikt kosztował już życie tak wielu ludzi i zniszczył jeden z najpiękniejszych krajów arabskich.
Świadectwa o dramatycznej sytuacji w Jemenie napływają też z innych źródeł. UNICEF mówi już w tym kontekście o drugiej Syrii, wskazując na wysoką liczbę dzieci, które padły już ofiarą konfliktu.
Żądanie lokalnej ludności ma konkretne podstawy i jest zgodne z apelem ordynariusza Bangasu, biskupa Juan José Aguirre Muñoz. Przyznał imam Umar Kobine Layama w odniesieniu do prośby o wycofanie marokańskich sił będących częścią kontyngentu ONZ w rejonie. Muzułmański duchowny to lider Platformy Wyznań Religijnych Republiki Środkowoafrykańskiej, organizacji, która uczestniczyła w delegacji ze stołecznego Bangi, mającej zbadać sytuację na miejscu, gdzie dokonano masakry cywilów. Błękitne hełmy zostają oskarżone o nieproporcjonalną odpowiedź na atak jednej z grup bojowników, w wyniku czego ucierpieli zwykli mieszkańcy, a także o brak reakcji na agresywne działania ze strony innych rebeliantów.
Bangasu od dłuższego czasu znajdowało się pod kontrolą milicji Seleka, ale 4 sierpnia do wioski wkroczyli uzbrojeni członkowie organizacji Antybalaka. W odpowiedzi kontyngent marokański otworzył ogień do nadchodzących bojowników, co poskutkowało śmiercią cywilów, z których wielu zabiły właśnie błękitne hełmy. Później, gdy następnego dnia rebelianci z grupy Seleki wrócili na miejsce i napadli na szpital, dokonując masakry nawet dzieci, siły ONZ nie zareagowały. O zdarzeniach tych poinformował właśnie biskup Juan José Aguirre Muñoz.
We Francji odżywa tradycja pieszych pielgrzymek do opactwa na górze świętego Michała, Mont Saint-Michel w Normandii. Jest to w istocie skalista wyspa oddzielona od lądu niemal 2-kilometrową groblą, zalewaną w czasie przypływów. Ze względu na swe wyjątkowe położenie stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Francji. W przeszłości Mont Saint-Michel był też jednak jednym z głównych celów chrześcijańskich pielgrzymek. Na początku VIII wieku miał się tam bowiem objawić Michał Archanioł. Pielgrzymki ustały, kiedy po rewolucji francuskiej opactwo na 70 lat zostało przekształcone w więzienie.
Od 20 lat trwa systematyczna praca nad odnowieniem dawnych pielgrzymkowych szlaków. Dziś jest już ich 10 o łącznej długości 3,5 tysiąca kilometrów. Ich słabym punktem nadal pozostaje baza noclegowa.
Od 2001 roku w opactwie żyje jerozolimska wspólnota monastyczna. Przyjmujący pątników brat Bernard Marie zapewnia, że piesza pielgrzymka na Mont Saint-Michel jest silnym doświadczeniem duchowym. Ze względu na szczególną scenerię przypomina ona zarazem przejście przez morze, jak i pustynię, mówi brat Bernard Marie.
Oczywiście, zatoka to nie pustynia, ale sceneria jest tu szczególna, nie ma takiej drugiej w Europie. Można odnieść wrażenie, że jest się na pustkowiu. Wszystko jest płaskie, dalekie, taka swoista pustynia. A zarazem mamy tu do czynienia z realnym zagrożeniem ze strony morza. Ze względu na kształt zatoki, przypływy zachowują się w sposób dość niespodziewany. A zatem jest tu ten wymiar przejścia przez odludzia i przez wodę do miejsca, które z daleka rysuje się na horyzoncie. Jest jasnym celem położonym na skalę i jawi się jako swoista ziemia obiecana, bo stoi tam sanktuarium. To wszystko ma realny wpływ na wyobraźnię duchową, chrześcijańską. Jest to silne doświadczenie drogi do ostatecznego celu. Jeśli przeżywa się to po chrześcijańsku, można niemalże namacalnie zaznać czegoś duchowego, co wykracza poza samo doświadczenie wędrówki.
qui dépasse le simple cadre d'une démarche physique, bien sûr, de marcher.
W drodze na Jasnogórę są wciąż tysiące pątników, ale wielu już przeżywa radość spotkania z matką. Dziś dotarły pielgrzymki piesze między innymi z Warmii, diecezji sandomierskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, toruńskiej, archidiecezji gdańskiej i białostockiej. Grupa kaszubska z Helu wędrowała aż 19 dni, pokonując ponad 640 kilometrów.
Jak zapewniają pątnicy, przemierzając znaczną część Polski, można zauważyć wielką gościnność, za którą pielgrzymi z całego serca dziękują.
Dziękuję wszystkim ludziom, którzy nam po drodze pomagali, karmili. To było piękne, wspaniałe, naprawdę. Na co dzień nie widzę tego, ale jak szłam w pielgrzymce, widziałam wszystko. Przyniosłam ich wszystkich tutaj na Jasną Górę w mojej modlitwie, myśli i pamięci.
W pielgrzymowaniu nawet niepełnosprawność nie stanowi przeszkody. Mimo że kompania gdańska jest jedną z najdłuższych w kraju, to podążali w niej także chorzy. Jak zapewnia ksiądz Krzysztof Ławrukaitis, przewodnik, to wyjątkowa i bardzo potrzebna grupa.
Oni nie mają taryfy ulgowej. Jak nam się wiele rzeczy nie chce, to patrzymy na nich i oni nam dodają ogromną siłę. W nas jest czasami tyle goryczy, tyle takich trudnych relacji. To oni uczą nas uśmiechu. Innego spojrzenia w ich cierpieniu jest żywy Chrystus i to jest najpiękniejsze.
Uczestnicy nauczycielskich warsztatów w drodze modlili się za polską szkołę, a gorzowianie dziękowali za pomoc okazywaną przy odbudowie spalonej katedry. Pątnicy pamiętają także o ofiarach nawałnic, które przeszły nad naszym krajem. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju.
Rzesze pielgrzymów zmierzają dziś pieszo do Kalwarii Pacławskiej, gdzie rozpoczyna się wielki odpust kalwaryjski ku czci wniebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny. Najwięcej pątników idzie z Podkarpacia. Kilkaset osób przybyło także z Ukrainy. Jest to pielgrzymka z archidiecezji lwowskiej, ale idą w niej osoby pochodzące z całego kraju. O intencjach, jakie im towarzyszą, mówi ojciec Stanisław Nuczkowski z archidiecezji lwowskiej.
Polecamy Panu Bogu intencje, łaskę, pokoju na Ukrainie. Dzisiaj wojna rozpala się w całym świecie, więc w tej intencji zanosimy. Też mnóstwo intencji osobistych, które ludzie mają w swoich sercach.
Pielgrzymom towarzyszy lwowski biskup pomocniczy Edward Kawa. Dzisiaj rano uczestniczyli oni we mszy świętej, której przewodniczył metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal, który stwierdził:
Matka Boża przypomina nam o rzeczy najważniejszej, o to, aby na nowo zwrócić się do Chrystusa, do Ewangelii, byśmy stali się świętymi, byśmy pokochali jej niepokalane serce.
Najwięcej pielgrzymów przybywa do Kalwarii Pacławskiej 13 i 14 sierpnia, kiedy odprawiane są charakterystyczne nabożeństwa odpustu kalwaryjskiego, czyli dróżki pogrzebu Matki Bożej i dróżki Pana Jezusa. W Licheniu rozpoczęły się obchody złotego jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Jak podkreśla ksiądz dr Piotr Kieniewicz, wizerunek ten jest ściśle związany z dziejami narodu polskiego.
Sanktuarium Licheńskie jest polskie od samego początku. Maryja z orłem na piersiach. Objawienia mają miejsce wtedy, kiedy Polska na mapach jest wykreślona. I to jest ciekawe, Maryja się identyfikuje z tym narodem. Ona się objawia z białym orłem na piersiach. Ktoś tam przyjdzie, zobaczy mnóstwo pomników upamiętniających różne punkty w martyrologii narodu polskiego.
Dzisiaj wspólnoty i ruchy kościelne z diecezji włocławskiej prowadzą całodniową ewangelizację na terenie licheńskiego sanktuarium. Jutro uroczystością będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Penacchio, zaś we wtorek 15 sierpnia kardynał Stanisław Dziwisz. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.